Proszę Państwa, czy są jakieś pytania do tego, o czym mówiliśmy teraz? Pan tutaj. To jest bardzo dobre pytanie. Ja rzeczywiście może to nie jasno powiedziałem. Nie, to nie jest tak i w żadnym sensie tego nie mówię, że Pan Bóg działa tylko w obrębie chrześcijaństwa. Tak, to nie w tym znaczeniu. Nikt Panu Bogu nie może rąk wiązać. Pan Bóg działa, gdzie chce działać. To jest jasne i oczywiste. Problem jest tylko taki, że jeżeli mówimy o cudach w sensie ścisłym, to na pewno jest działał Pan Bóg w tym znaczeniu. Ale nie, jeżeli... Ale nie w takim sensie, że tylko w chrześcijaństwie mogą się dokonywać cuda. Być może i spekulatywnie jest to do pomyślenia, że gdzieś poza obrębem chrześcijaństwa też dokonuje się coś, co jest cudem, w sensie ścisłym, czyli zostało dokonane przez Pana Boga. Problem polega tylko na tym, że my nie jesteśmy tego w stanie do końca stwierdzić. Tak? Bo jeżeli to był cud, w znaczeniu pełnym, to on tego człowieka, na którym się dokonał, czy który był jego obserwatorem, jakkolwiek byśmy to ujęli, powinien prowadzić do Pana Boga. To nie znaczy, że to się musi dokonywać poprzez jakieś od razu natychmiastowe na przykład nawrócenie, prawda? Natomiast, żeby powiedzieć, czy coś jest cudem, czy nie, musielibyśmy zobaczyć konsekwencje pełne dla odbiorcy tego cudu, prawda? Musielibyśmy zobaczyć, czy to rzeczywiście było działanie mocy Bożej, które prowadziło, bo działanie mocy Bożej na pewno prowadzi do Boga, tak? Żeby to stwierdzić, musielibyśmy się naprawdę długo przyglądać i zobaczyć cały ten związek przyczynowo-skutkowy. Tego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zrobić i z tego właśnie powodu, no, nie wiemy, jeżeli chodzi o religie pozachrześcijańskie, kiedy tam się dokonuje rzeczywiście interwencja Boża, a kiedy się nie dokonuje interwencja Boża. Ja myślę, że już odpowiadając bardzo wprost na Pana pytanie, nie, myślę, że na przykład, jeżeli chodzi o Greków i o te Epidauros, prawda, nieszczęsne, jakkolwiek no, czczono tam Eskulapa, prawda, to teoretycznie można sobie pomyśleć, że tak, Pan Bóg dopuszczał działanie takich cudów po to, żeby tych Greków otworzyć w ogóle na nadprzyrodzoność, prawda? Żeby oni mieli takie, nie chcę mówić poczucia, ale żeby mieli wzmocnioną intuicję nadprzyrodzoności. Pytanie jest takie, czy to była, no, czy oni potrzebowali mieć wzmacnianą intuicję nadprzyrodzoności, skoro i tak ta ich mitologia była tak rozdmuchana i rozbujana. Natomiast tu nie ma wyraźnego związku pomiędzy drogą człowieka do Boga, widocznego, pomiędzy drogą człowieka do Boga, a zdarzeniem się tego wydarzenia niezwykłego, tego mirabilium w jego życiu. W związku z czym nie można w sensie ścisłym powiedzieć, że to był cud. Ale to nie znaczy, że wyłącznie w chrześcijaństwie. Nie, tylko poza chrześcijaństwem my nie jesteśmy w stanie tego określić, czy to powiedzieć. My tego nie wiemy, czy się zdarzają. My tego tego nie wiemy, czy się zdarzają. Co innego jest powiedzieć... Tak. Ponieważ my nie możemy Pana Boga zobaczyć. Dlatego. To prawda. I dlatego mówię o cuda w chrześcijaństwie, bo tu mamy objawienie. Prawda? To, czego nie widzimy, jest dopełniane przez objawienie. I dlatego w sensie ścisłym możemy w chrześcijaństwie mówić o cudach, a w innych religiach nie możemy mówić jako chrześcijanie o cudach, bo ta przyczyna główna, której nie widzimy, a którą w chrześcijaństwie identyfikujemy poprzez objawienie, tam jest nieidentyfikowalna dla nas. Dlatego mówiłem o tym, że trudno sobie wyobrazić, czy trudno powiedzieć, że Greków do Pana Boga prowadziło, do Boga jedynego prowadziło to, co się działo w Epidaurus, tak? Proszę pamiętać, że Grecy byli jednak politeistami. Tak? W związku z czym jakby tego typu cuda raczej nie wzmacniały ich wiary, ja już nie mówię nawet w Boga chrześcijańskiego, ale w ogóle w jednego Boga. Tak? Więc trudno tu wyśledzić taki związek przyczynowo-skutkowy. Nie, jeżeli Pan pyta o to, czy jest teoretycznie możliwe, że Pan Bóg podejmuje wobec niechrześcijanina za pomocą niechrześcijanina działanie cudowne, to teoretycznie jest to możliwe. Tak, to może się tak zdarzyć. Pan Bóg może dokonać cudu poza jakby funkcjonowaniem. Tak. Dokładnie tak, nie ma możliwości, żeby powiedzieć, czy to było działanie Boże, czy nie. To jest troszkę tak, jakby ta analogia ma swoje minusy, ale proszę Państwa, to jest też charakterystyka analogii, że ma więcej niepodobieństwa niż podobieństwa, ale ze względu na podobieństwo warto je używać. To jest trochę jak z sakramentami. Wiecie Państwo, że sakramenty są związane mocą Bożą z Bożego nadania, tak? Czyli, że ponieważ Pan Bóg obiecał, że będzie działał poprzez takie znaki i takie słowa, to działa, tak? Jak kapłan konsekruje, wypowiadając słowa konsekracji i ma na ołtarzu chleb i wino, to dokonuje się ta konsekracja, to znaczy, że rzeczywiście ciało i krew Pańska są obecne na ołtarzu. Jeżeli ksiądz chrzci wodą, wypowiadając formułę trynitarną, to chrzest się dokonuje. Łaska jest wlewana w serce człowieka. To wiemy na pewno. Natomiast to nie oznacza, że działanie łaski poza... To, że łaska działa w sakramentach na 100%, to nie oznacza, że w żaden sposób Pan Bóg nie działa poza sakramentami. Prawda? To jest taka zasada. I podobnie jest z cudami. Jeżeli mówimy o czymś, co jest cudem i możemy powiedzieć, że to jest na pewno cudem, ponieważ spełnia warunki tego określenia, ścisłego określenia cudu, którym się posługujemy, to nie oznacza, że Pan Bóg nie działa gdzieś indziej, jakby poza normalnym działaniem, normalnym biegiem natury, tak, pomimo, że my nie jesteśmy tego w stanie w ogóle zauważyć i nazwać cudem. To są dwie różne rzeczy. Działanie Boże, a możliwość określenia czegoś, to są dwie różne sprawy. I to jest jakby ta istota. Z tym, że zawsze jest to pytanie bardzo pomocne o cel. Czy to prowadzi, czy to działanie, które moglibyśmy, ponieważ jest zadziwiające, to moglibyśmy powiedzieć, że no, może ono jest cudem, czy ono prowadzi do, zbliża do Boga, czy nie zbliża do Boga. Pan Bóg nie działa wbrew sobie. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli ktoś dokonuje czynów jakichś powodujących właśnie wydarzenia niezwykłe, tak, zadziwiające, i przez to zamiast się zbliżać do wiary w Boga jedynego, pogrąża się na przykład w politeizmie, no to raczej trudno powiedzieć, że to Pan Bóg sprawia te wydarzenia. No? Stymuluje jego na przykład politeizm. Tak? No raczej to jest mało prawdopodobne. Więc tutaj już, jeżeli wychodzimy poza chrześcijaństwo, to zostaje nam zostajemy w sferze domysłów i w sferze takiego gdybania po prostu. I wyciągania wniosków. I to słusznie pani tutaj zauważyła, że w przypadku Epidauros poświęconego Eskulapowi, no trudno mówić, żeby te uzdrowienia przybliżały właśnie do wiary w Boga jedynego. Ale to jest już wnioskowanie konkretne.
Ja bym chciała jeszcze raz powiedzieć, jeśli ja dobrze zrozumiałam ojca, że tymi narzędziami, o których mówię, to są święci, prawda? Bo tylko się tak przewracamy o pomoc w uczyszczaniu jakiejś sytuacji. Pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka. No wiemy, że często obiecuje, że trzeba zabrać.
To najpierw pierwsze pytanie o tych narzędziach, tak, czy to są święci, prawda? Czy tymi narzędziami są święci? Zazwyczaj, ale niekoniecznie. I to jest naprawdę duży problem teologiczny. Jak ja już Państwu powiedziałem, to dokonywanie cudów, moc dokonywania cudów jest charyzmatem, prawda? Charyzmat to jest rodzaj łaski, nazywamy go gratia gratis data, czyli łaską darmo daną, i to określenie darmo daną, gratis data, ono nie jest puste. To znaczy, to jest taka łaska, którą otrzymujemy niezależnie od naszych zasług indywidualnych. Czyli, bo i są takie łaski, które otrzymujemy w zależności od naszych zasług indywidualnych. My mówimy, że zasługujemy, prawda? Że są takie działania moralne, które są działaniami zasługującymi. My zasługujemy na to, żeby łaska Boża na przykład umocniła nas do innego uczynku przez to, że wcześniej odpowiedzieliśmy na działanie łaski w taki czy inny sposób. Natomiast w przypadku działania cudów, charyzmatu działania cudów, to jest gratia gratis data. To jest łaska darmo dana, zupełnie niezasłużona. I ona może być dana komuś, kto na nią realnie nie zasługuje. To znaczy, i my z zewnątrz widzimy, że on na to nie zasługuje. Pomyślcie sobie Państwo o prostszych charyzmatach. To się stanie jaśniejsze. Ktoś ma na przykład wybitny charyzmat, no nie wiem, na przykład właśnie jakikolwiek, no taki dla wspólnoty, o którym Państwo możecie pomyśleć, pisarski, albo kaznodziejski, albo jakiś, tak? A jednocześnie żyje grzesznie. To zresztą tego bardzo często doświadczamy, że mamy takie poczucie, no ten ksiądz mówił takie ładne kazania, a później porzucił kapłaństwo. No nic z tym, znaczy nie wiem, że nic z tym dziwnego, ale niestety, znaczy to nie ma sprzeczności, tak? Charyzmat głoszenia słowa to jest coś niezasłużonego i on nie wynika ze świętości. A mało tego, może być tak, że będziecie mieli Państwo Jana Wianeya, który będzie prowadził święte życie, a jak się czyta jego kazania, to tam wyłącznie przez świętość jest coś dobrego, nie? Bo zasadniczo to naprawdę to nie są wielkie teksty, proszę mi uwierzyć na słowo. No ale się ludzie nawracali, kiedy tego słuchali, tak? Nie dlatego, że święty Jan był tak świetnym retorem. Nie dlatego, że miał tak wielką wiedzę teologiczną. To jest zupełnie jakby... Nie miał daru słowa, nie miał tego, co się nazywa w naszym zakonie gratia predicationis, czyli właśnie tym charyzmatem kaznodziejstwa. Nie miał czegoś takiego. A byli ludzie, którzy mieli, znaczy fantastycznie mówili i ludzie się realnie nawracali w momencie, kiedy oni mówili. Mało tego, później się okazuje, że te natchnione kazania, które mówili już w momencie, kiedy ich życie było bardzo nie... powiedziałbym, bardzo grzeczne. Też tak się zdarza. No bo te kazania, oni nie mówili do siebie, tylko do innych. To znaczy, jakby z nich korzystali, to był klasyczny charyzmat. Z nich korzystali ludzie, którzy ich słuchali. One nie zależały od świętości głoszącego. I trochę tak jest z cudami. Może się zdarzyć, że cuda są działane przez ludzi, którzy sami z siebie nie mają osobistej świętości. Mają charyzmat czynienia cudów, mają łaskę czynienia cudów. Tak samo jak ktoś ma łaskę mówienia językami, na przykład w sensie takim duchowym. No, nie jest to związane bezpośrednio ze świętością, w sensie koniecznym. Natomiast zdarza się, że najczęściej, że to święci uzdrawiają. Dlaczego? Właśnie dlatego, że po pierwsze święci są zawsze najbardziej otwarci na wszelkiego typu łaski, również łaski charyzmatyczne, a po drugie dlatego, że tak jak powiedziałem, rolą cudów jest potwierdzanie wiarygodności głoszącego naukę. Tak? I dlatego one, cuda jako znaki Boże, potwierdzają, czy dają znak wiarygodności temu, który głosi daną naukę. I dlatego w tym sensie one się zdarzają zazwyczaj w momencie, kiedy mamy do czynienia z ludźmi świętymi. Ale jako charyzmat nie jest to konieczne, żeby tak było, prawda? W sensie ścisłym. Na pewno nie jest tak, że jeżeli mówimy o Częstochowie, na pewno nie jest tak, że cuda w jakimś sensie, nie wiem, poszerzają objawienie. To na pewno nie. Natomiast na pewno jest tak, że to wydarzenie cudowne kogoś do wiary bliżej prowadzi. I to, proszę Państwa, różnych ludzi może do wiary prowadzić. Niekoniecznie tego, który cudu doświadcza. Prawda? I to z Ewangelii również znamy takie sytuacje, kiedy ktoś widział cud, czy doświadczył cudu, a wcale tak specjalnie później mu z Panem Jezusem po drodze nie było. Tak? Ewentualnie wszyscy apostołowie, proszę o tym pamiętać, wszyscy apostołowie oglądali cuda Chrystusa. Tak? No, tylko Jan wytrwał przy Chrystusie w momencie próby. A prawdopodobnie nawet i on nie zdawał sobie w pełni sprawy z bóstwa Chrystusa, z roli, realnej roli Chrystusa, którą Chrystus miał. Więc być może jest tak w przypadku Częstochowy, że te cuda nie są dla tych, którzy je obserwują w danym momencie. Być może jest tak, że to są cuda dla tych, będą budować wiarę tych, którzy będą oglądać te wota wiszące na ścianach. A być może właśnie to jest cud, który nie zmieni wiele w życiu osoby, której dotyka, ale zmieni bardzo dużo w życiu osoby, która gdzieś tam z chóru ten jeden cud oglądała i obserwowała. To jest po prostu działanie Boże zupełnie dla nas nieprzeniknione. My nie jesteśmy w stanie zaobserwować tych skutków Bożego działania i w tym sensie wypowiadanie się o konkretnych przypadkach jest niemożliwe. Nie? Możemy tylko tyle powiedzieć. Żaden cud, tak jak Słowo Boże nie spada na ziemię bezowocnie, tak żaden cud nie dokonuje się bez sensu. Nie? Tak po prostu. W czyjejś duszy skutek musi wywrzeć, bo cud jest znakiem objawienia. Po prostu. No i w przypadku Częstochowy to tak samo działa.
Thank you.
sama robi coś, nie ma tam działania Boga, ale to jest to, co tam nie zrobiła.
Najpierw o tej równorzędnej Bogu sile. Nie, to nie jest tak. Proszę Państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co się dzieje w obrębie naszego świata, to jest naprawdę ułamek. Gdzie tam ułamek? No tego się też nie da procentowo określać, ale to jest nic w porównaniu z realną mocą Bożą, która w pełni działa tylko w dwóch momentach tak naprawdę. No, moglibyśmy powiedzieć w trzech, jeżeli trzeci uznalibyśmy taki jako moment. Pełna moc Boża, która jest nieporównywalna z niczym i która nie mogła w żaden sposób, nie może być w żaden sposób naśladowana przez nikogo innego, objawia się po pierwsze kiedy? Stworzenie świata. Dokładnie. Drugi moment. Proszę? To jeszcze bym powiedział, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale zanim przejdziemy do tych historiozbawczych momentów, to jeżeli chodzi o sam taki samoistnienie świata, stworzenie świata słuszne. Proszę? Jeszcze nie. Podtrzymywanie świata w istnieniu, proszę Państwa. To, że Pan Bóg raz stworzył świat, to jest jedno. A to, żeby on się nie rozleciał na kawałki, krótko mówiąc, żeby się nie anihilował, to znaczy, że Pan Bóg, ktoś go musi podtrzymywać cały czas w akcie istnienia. Bardzo. Zmienia się pod względem oddziałowym. Tak, ma pan rację, ale po to... Tak, ale po to, żeby on się zmieniał, musi istnieć najpierw. A ponieważ możemy pomyśleć, żeby nie miał, że nie istnieje, to on może nie istnieć. W związku z czym musi mieć zewnętrzną rację swojego istnienia. Ale to zostawmy, bo to jest już jakby inny temat. Chodzi mi o to, że to jest, jeżeli ktoś chwyta ten moment, bo to jest rzeczywiście problem przy godności świata, to będzie czuł, że jakaś ręka mocna tu musi być. Jeżeli ktoś nie chwyta momentu przy godności świata, czyli to pytanie Leibnica, a dla niego nie jest pytaniem, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, to też tego momentu działania Bożego nie da się uchwycić. Trzeci moment, kiedy Pan Bóg działa w sposób pełny swoją mocą, bo jest to również moment kreacji ex nihilo, tak? To jest moment, kiedy Pan Bóg stwarza duszę ludzką, każdego konkretnego człowieka. Przyczyny wtóre sprawiają, że my mamy ciała, jakie mamy, tak? Nasi rodzice, geny, cokolwiek, jakkolwiek sobie to nazwiemy, na którymkolwiek stopniu. Ale to, że my mamy duszę, że my mamy to nasze ja duchowe, to jest bezpośrednia ingerencja mocy Bożej, to jest stworzenie z niczego. Ta dusza nie została z czegoś zrobiona. Ciała nasze z gliny ziemi, jakbyśmy metaforycznie powiedzieli, ale nasze dusze zostały stworzone tak jak cały świat ex nihilo. W związku z czym tutaj też przeprowadzenie z niebytu do bytu angażuje całą moc Bożą. To, co Pani powiedziała, odpuszczenie grzechów, czyli ten moment, pierwszy krok do zbawienia, tak, to jest moment, który angażuje moc Bożą w całości, ale dlatego, że to jest również przeprowadzenie w jakimś sensie, tylko nad tym się teraz nie będziemy zastanawiać, ale w jakimś sensie z niebytu do bytu. Grzech jest nicością, nie istnieniem. Odpuszczenie grzechów jest przywróceniem do istnienia w pewnym konkretnym znaczeniu, ale to na razie sobie zostawmy. I to są te momenty, kiedy naprawdę moc Boża jest z niczym nieporównywalna, tak? A to, że tam, no właśnie, że coś się zjawi, coś się nie zjawi, to już jest naprawdę, to jest w porównaniu z tą ogromną mocą, która musi być, żeby wyprowadzić coś z nicości do czegoś, do istnienia, to jest w ogóle nieporównywalne. Więc to, że się tam jakieś nawet uzdrowienie spektakularne zdarzy, to w porównaniu ze stworzeniem świata, duszy ludzkiej, czy tym, że Pan podtrzymuje świat w istnieniu, to jest w ogóle, to ten, nie ma porównania, nie? To, to w ogóle. Nie ten kaliber, tak. To nie ten kaliber oddziaływania mocy Bożej. Więc tu nie ma zrównania Boga z kimś innym. Co innego jest, no to jest trochę na tej zasadzie, proszę Państwa, no że nie wiem, powiesić lampę, czy odkręcić lampę w tej sali może każdy z nas, ale postawić całą salę, a jeszcze postawić ziemię, na której jest ta sala, no to już jest co innego, prawda? I proszę pamiętać, że to takie szczegółowe cuda, to jest takie odkręcanie lampek w sali, jeżeli chodzi o moc Bożą. A to zaangażowanie pełne mocy Bożej, to jest stworzenie sali, ziemi, na której stoi sala i wszechświata, w którym jest ziemia. Ja, że to jest jakby zupełnie inny kaliber oddziaływania. Już w momencie, tylko Pan tu jeszcze zadał pytanie i... Nie, no to jest rzeczywiście trudny problem, ale on się nie odnosi tylko do cudów. Mianowicie to jest w ogóle problem, dlaczego Pan Bóg na zło przyzwala. Po prostu. Wszystko jedno, czy to będzie zło dokonywane za pomocą jakichś tam działań magicznych, czy niemagicznych, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie, dlaczego Pan Bóg przyzwala na zło? To jest podstawa tego pytania. Nie, no i no nie ma na nie łatwej odpowiedzi. Nie? Jeżeli chodzi o ten aspekt metafizyczny, to my bardzo mocno wierzymy w coś takiego jak wolność przyczyn wtórych. Dlatego na przykład o Tomaszu z Akwinu mówi się, to niektórzy bardzo mocno to podkreślają, że on jest metafizycznym liberałem, czyli takim wolnościowcem metafizycznym. Znaczy Tomasz zawsze bardzo mocno podkreślał, że Pan Bóg zostawia ogromną autonomię przyczynom wtórnym. Czyli tym, właśnie, tym przyczynom, które działają w świecie jakby immanentnie. Co to znaczy? Na przykład Tomasz będzie bronił możliwości zachodzenia czegoś takiego jak przypadki. Jak sobie Państwo otworzycie kontragentiles, to zobaczycie, że Tomasz, prawda, są możliwe przypadki. No tak w sensie takim właściwym. Co jest w ogóle, proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo nieintuicyjne, jeżeli chodzi o nasze pojmowanie wiary. Nie? Bo my wszyscy mówimy sobie, nie ma przypadków. A tu ten liberał metafizyczny, to są przypadki. Nie? Jak proszę zwrócić uwagę, jako to, że tak powiem, wzbudzę, że my sobie co domyślimy do końca, jaki to wzbudza niepokój w nas, no jak to są przypadki? To Pan Bóg nie panuje nad pełnymi rzeczami, no jak to są przypadki? Czy to się da pogodzić z Bożą opatrznością? W każdym razie, tak czy inaczej, zostawiając temat przypadków, to pamiętajmy, że Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby przyczyny wtóre działały wedle takiego porządku, który nie wymagałby ręcznego sterowania nimi. Ja dam Państwu przykład systemu filozoficznego, który dokładnie odwrotne podejście będzie prezentował. To jest okazjonalizm, takie wykonania Malebranche. Czyli to, jakby oni przyjmowali inny model, mianowicie taki, że Pan Bóg za każdym razem, każdą sytuację stwarza jakby bezpośrednio w każdej chwili. Nie ma czegoś takiego, że przyczyny w obrębie świata, immanentne przyczyny wobec świata mają pewną wolność. Czyli jeżeli jabłko spada z drzewa, to nie znaczy, proszę Państwa, że Pan Bóg zrzuca jabłko z drzewa. Tak? Dla Tomasza, u Malebranche'a znaczy to nie tylko, że zrzuca jabłko z drzewa, ale każdy moment tego zrzutu jest przez Pana Boga bezpośrednio stwarzalny. Żadnej wolności. Nie ma czegoś takiego. U Tomasza nie. Jeżeli Pan Bóg zrzucił jabłko z drzewa, mówimy, że Pan Bóg zrzucił jabłko z drzewa, no nie w tym sensie, że on tego rzeczywiście jakby nie oddał przyczyną wtórem, tylko w tym sensie, że Pan Bóg stworzył świat, w którym jest to drzewo. No to tak. No i wiatr wieje po tym świecie stworzonym przez Pana Boga. Ale nie w sensie jakiejś ręcznej roboty. To nie jest tak, że Pan Bóg cały czas siedzi i ręcznie tutaj steruje, że aha, ten tramwaj ma tu pojechać, a to jabłko tutaj spaść. Ten moment wolności przyczyn wtórych jest bardzo dla Tomasza ważny. A zwłaszcza, proszę zwrócić uwagę, że ja mówię o przyczynach wtórych na razie nierozumnych i niewolnych, czyli spadające jabłka. Ani rozumu, ani woli jabłka nie ma. a jak się obraz komplikuje i jak bardzo musimy pójść w liberalizmie metafizycznym, jeżeli to już nie będzie jabłko, tylko człowiek. A jak bardzo musimy pójść w liberalizmie metafizycznym, kiedy pomyślimy sobie, że to już nawet nie jest człowiek, tylko demon, czyli doskonale inteligentna istota i doskonale wolna oczywiście. Pan Bóg nie może za każdym razem, tak samo Pan Bóg nie może zabronić działania duchom czystym, które wypływają z ich wolnej woli, jak Panu nie może zabronić tego, że pomyślałby Pan sobie na przykład, a, no nie wiem, obrabuje dziś sklep. I nie stanąłby przed Panem Pan Bóg we własnej osobie i powiedział, o nie, na to Ci nie pozwolę. Nie? No, dokładnie na takiej samej zasadzie, jeżeli ten świat ma być światem istot wolnych i rozumnych, nie może Pan Bóg stanąć przed demonem, szamanem, kimkolwiek i mu powiedzieć, o nie, ja Ci nie pozwolę zrobić tego czy tego, bo to jest moja działka. Taka jest natura wolności w świecie przyczyn wtórnych. I to taki Pan Bóg świat stworzył, że jest wolność. Ma swoje to minusy pewnie, ale ostatecznie to jest plusem, tak mi się wydaje. No, jak się, Pani pyta, jak się ta wolność ma do opatrzności? To jest... Nie wiem, czy istnieje trudniejsze pytanie. Ja przykładem Pani odpowiem. Ten przykład być może wszystkiego nie wyjaśni, ale coś zobrazuje. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że w przypadku ludzi żyjących blisko Pana Boga występują... Że ci ludzie mówią często o wielu wydarzeniach w swoim życiu w taki sposób, jakby one były zupełnie przez Pana Boga sterowane, a jednocześnie kompletnie nie mają poczucia utraty wolności. Czyli to oznacza tyle. Na przykład babcia opowiada wnuczce. No, to było Boże zrządzenie, że ja spotkałam swojego dziadka. Jechałam tramwajem numer 3. Nie wiem, czy jest tramwaj numer 3 w Poznaniu, ale załóżmy. Jest? Nie wiem, gdzie jeździ, więc może to będzie ryzykowny przykład, ale załóżmy. Jechałam tramwajem numer 3. No i wtedy było straszny ścisk był w tym tramwaju w ogóle. I ktoś wjechał na skrzyżowanie. I ten tramwajarz tak gwałtownie zahamował i ja poleciałam do przodu i tam akurat stał twój dziadek, który nigdy nie jeździł tramwajem numer 3. W zasadzie to tylko dlatego nim pojechał, że no, zgubił się. Albo na przykład wsiadł nie do tego tramwaju właśnie, pomylił cyfry, trójka mu się z dziewiątką albo cokolwiek pomyliła. To było Boże zrządzenie, że spotkałam twojego dziadka. No i oczywiście każdy poza babcią sobie myśli, jakie tam Boże zrządzenie. No, babcia, dziadek wpadli na siebie w tramwaju. Tyle. Babcia jest przekonana, że to było Boże zrządzenie, bo ona wcześniej, tak się składało, bardzo się modliła o dobrego męża. Litanią do świętego Józefa. I jeszcze do tego tak się składało, że dziadek miał na imię Józef. No więc to było już oczywiste, proszę Państwa, że tu moc Boża zadziałała. A jednocześnie, czy gdyby spytać babcię, tak, czy ktoś cię zmusił do tego, żeby wyjść za dziadka Józefa? No nie powiedział, nie, no gdzież tam, wręcz przeciwnie. I babcia jest jednocześnie przekonana o dwóch rzeczach. Że to był jej wolny wybór, żeby wyjść za dziadka Józefa i że to było zrządzenie Bożej opatrzności, żeby wpaść na dziadka Józefa. Dwie rzeczy sprzeczne wydawałoby się, a jednocześnie zupełnie prawdziwe. Czasami jest tak, że ktoś oglądając się za siebie, patrząc w swoją przeszłość, dokładnie widzi Boże prowadzenie, tak jak za rękę, prawie że, a jednocześnie to mu nie odbiera poczucia wolności, czy tego, że, no, że decydował o swoim życiu, a jednocześnie widzi to Boże prowadzenie. No i to są w taki sposób obrazowy, można mówić o połączeniu wolności i opatrzności. Natomiast jeżeli będziemy chcieli kontrastować te pojęcia tak spekulatywnie, no to jasne, to zawsze jesteśmy w stanie je zdarzyć katastroficznie, tak z dużym problemem. Nie? Że jak to jest, że wszystkie włosy na głowie są policzone, to no, może można też... No właśnie, w moim przypadku to nie jest może wielka sztuka, ale no rozumiecie Państwo metaforę, że jest wszystkie włosy na głowie są policzone, to znaczy, że Pan Bóg wie wszystko, co było, jest i będzie, a z drugiej strony ja decyduję w sposób wolny. Więc dopóki się nie spotka babci, która w pełni wolna wyszła za dziadka Józefa, jednocześnie jest przekonana, że to Pan Bóg ich ze sobą złączył, tak, to, no to trudno sobie wyobrazić, że te dwie rzeczy się mogą łączyć, ale no mogą. No tak, to wtedy, to rzeczywiście, gdyby z dziadkiem Józefem się nie dotarł, to myślę, że pana, że to myślę, że wtedy babcia by wnusiowi powiedziała, wnusiu, Pana Boga, to ty w to nie mieszaj. To tak by raczej było. Ale nie, ale już poważnie mówiąc, ja myślę, że rozumiecie Państwo przykład, nie? Że to coś, co nam się spekulatywnie w głowie nie łączy, jak sobie popatrzymy na konkretnych ludzi, to się nam często łączy. Nie? Że jest tak. No i to nie było cudem, że babcia na tego dziadka wpadła w tramwaju. A dla babci to był cud, no bo dziadek nigdy trójką nie jeździł. To był cud, że on się pomylił. W ogóle nigdy się nie mylił. W różnych rzeczach się dziadek myli, ale nie w liczbach. Nigdy. A ten jeden raz się dziadek pomylił. Nie, to jest trochę ta sytuacja. To, co Pan mówi, to jest potwierdzeniem właśnie tego, że żeby powiedzieć, że coś jest cudem, trzeba zobaczyć pełne konsekwencje. To, no to zgadzam się, to tak jest. A czy ktoś z Państwa, ale tak już na poważnie, czy ktoś z Państwa kiedyś widział wydarzenie, które mógłby uznać sam dla siebie za cudowne? Ręka do góry, jeżeli ktoś coś takiego widział. Tak? A tak mniej więcej mogą Panie powiedzieć, co to było? Czy to było uzdrowienie, czy to było coś zupełnie innej natury? Takie uzdrowienie gwałtowne, tak? Takie momentalne. Tylko, że tutaj ten przykład Pani... Tylko to jest to, o czym Pani mówi, jeżeli chodzi o chodzenie o kulach, to od razu mówię, że w sensie ścisłym, tak jak gdyby to kongregacja badała, to by na podstawie takiej obserwacji nie mogło powiedzieć, że to jest cud. Nie? Siłą rzeczy. Znaczy, cud byłby wtedy, gdyby na przykład znała Pani tę osobę osobiście, tak, która na przykład wstała z wózka, a wcześniej by Pani wiedziała, że rzeczywiście na tym wózku jest powstrzymywana przez chorobę no, nieuleczalną, niemożliwą do wyredukowania za pomocą środków farmakologicznych. Żeby mówić o cudzie, musimy mieć pewność niemożliwości pokonania tej choroby przez środki naturalne. W takim przypadku to było dziwne, bo ta osoba niosła kulę, ale pani nie wie tego, czy ta osoba na przykład tych kul sobie nie wzięła tuż przed spotkaniem, prawda? Proszę Państwa, ja wiem, że to w tej chwili, ja absolutnie nie chcę podważać niczyjego przekonania o zaistnieniu cudu, ale proszę pamiętać, że na przykład w procesach beatyfikacyjnych, nie? Rolą ludzi badających cuda jest podejrzliwość. Dramatyczna podejrzliwość. I w takiej sytuacji no, pierwsze pytanie to by było takie, a skąd pani wie, że te kule były jej potrzebne, tej osoby, która została uzdrowiona? A może ona sobie tak o tych kulach chodziła, bo chciała być uzdrowiona. Co prawda nie była chora, ale to przez to wzięła kulę. No i może tak było, nie? Więc jakby ja tylko chcę pokazać, że w momencie, kiedy mamy orzec naprawdę o cudzie, to te kryteria są szalenie restrykcyjne, nie?
Ja na przykład była takim świadkiem w procesie kanonizacji świętej Jadwigi. Właśnie ona była jedną z tych osób, które, na podstawie której była kanonizacja świętej Jadwigi.
Ale której Jadwigi?
Teraz Jan Paweł II w królowej Jadwigi.
Nie, ale była świadkiem w tym sensie, że świadczyła o... widziała cud. No tak, tak. To jest możliwe oczywiście. I to wtedy taka osoba przechodzi badania, prawda? Czy... Tak. Jeżeli ktoś jest świadkiem w procesie beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym, to przechodzi naprawdę długą procedurę. To jest naprawdę, jeżeli jest takim świadkiem, w sensie nie, że zaświadcza o tym, że ktoś, prawda, doświadczył uzdrowienia, tylko że sam doświadczył uzdrowienia, to ta procedura badawcza no, jest długa. Tak w ogóle to ona ma też długą historię, bo pochodzi z XVII wieku. No, wtedy zostało napisane takie dziełko, które podaje wszelkie kryteria sprawdzania wiarygodności cudów, które są stosowane do dzisiaj. Rozbudowane lekko, ale zasadniczo te same. I tutaj no, rola teologa zazwyczaj polega na podejrzliwości dłużej. Tak, jest to możliwe, że to uzdrowienie się dokona w tym momencie, w tej chwili, po to, żeby w następnej chwili mogło się dokonać no, jakieś czy szkoda duchowa, czy fizyczna też tego człowieka. Tak, to się zdarza. To się zdarza. Ja w sensie ścisłym? Nie. W sensie szerokim? Tak. Znaczy w sensie ścisłym nie w tym znaczeniu, że ten człowiek wraca do Pana Boga dzięki swojej wolnej woli. To, że on zmienił decyzję, prawda, że wraca, że no, od tej pory gdzieś tam zmienia swoje życie, to jest decyzja jego wolnej woli. Prawda? On jakby tutaj, to nie jest działanie w żaden sposób ani ponad naturą, ani wbrew naturze, ani z pominięciem natury, w żadnym takim sensie. Ten człowiek, w jego naturze leżało to, że mógł zmienić swoją wolę. Więc w sensie ścisłym nie jest to cud, bo każdy może powiedzieć, no właśnie, no co w tym dziwnego? Znaczy, jakby każdy ma prawo zmienić swoją decyzję. Gdyby dokonało się cud w sensie ścisłym, to musiałaby być fizyczna reprezentacja polegająca nie na tym, że ktoś zacznie chodzić do kościoła, dokonuje fizycznego ruchu, tylko w tym sensie, że na płaszczyźnie przyczynowania fizycznego dokonuje się coś, co jest niewytłumaczalne w żaden inny sposób. Hmm? Także w sensie ścisłym nie. Natomiast jeżeli chodzi o taki sens szeroki i o wartość przekonującą, no to ja nie mam na przykład wątpliwości żadnej, że czyjeś nawrócenie jest znacznie bardziej przekonujące w większości przypadków dla innych niż czyjeś uzdrowienie często. To nie na zasadzie spekulatywnej, tylko na takiej zasadzie, że częściej spotykałem ludzi, którzy się nawrócili czyimś nawróceniem, niż ludzi, którzy się nawrócili czyimś uzdrowieniem. W tym znaczeniu. Fizycznym, takim materialnym. Dzieci są w tym sensie z natury czyste, że nie są winne grzechów uczynkowych, czyli takich grzechów, które podlegają działaniu rozumu i woli ludzkiej, wolnej, prawda? W tym sensie są czyste. Nie są czyste w tym sensie, żeby były wolne od grzechu pierworodnego, bo wszyscy jesteśmy, niestety tę skazę w sobie nosimy. Więc to nie jest tak, że dzieciaki są w zupełnej, jakby powiedziałbym, nie podlegają w żadnym sensie oddziaływaniu złych duchów, podlegają. Nie? I to, że mogą być poddane działaniom takich sił, które na pewno nie chcą dla nich dobrze na dłuższą metę, no to się zdarza. To się zdarza i to jest... Ja nie chcę powiedzieć powszechne, no ale jednak często, jeżeli chodzi na przykład o wszelkiego typu wspólnoty satanistyczne, tam bardzo często moment dzieci przeprowadzonych na te misteria ich mniejsze, to jest dla mnie zaskakujące było to, że to jest tak powszechne. Więc to jest możliwe. No w jednym nawet, które pan jakby przy już przytoczył. No, tak, no, główny sprzeciw wobec wszelkiego typu nieznanych metod, takich, które nie są opisywalne i wytłumaczalne naukowo, jest właśnie taki, że one są nieznane. Znaczy, i to nie w tym sensie, że one są nieznane, że jeszcze nie poznane, tylko w tym sensie, że one jakby w swojej naturze mają coś takiego, że nie da się ich do końca wyjaśnić. No, bioenergoterapii, no, no trudno by było wyobrazić sobie, że jesteśmy w stanie przeniknąć takie, a nie inne działanie bioenergoterapeuty, który, prawda, rękami gdzieś tam nad panem będzie wodził. Więc tu rzeczywiście tak, to jest duża, jakby duża rzecz, znaczy duża różnica między panem a kościołem, znaczy w tym w takim rozumieniu i sprzeciwie, bo tak, kościół zawsze mówi, nie, i zawsze to podkreślał, że jakby nie warto wykorzystywać sił, których natury człowiek nie jest w stanie poznać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek nie jest w stanie poznać natury przyczyny, to nie jest też w stanie poznać natury skutku. A i do końca. Jeżeli nie jest w stanie poznać natury przyczyny i natury skutku, to oznacza, że odbiera sobie, dokładnie poddając się działaniu tej przyczyny, w jakimś sensie ogranicza swoją wolność. W takim znaczeniu, że on nie wie, jaki skutek ta przyczyna na nim wywrze. I tu rzeczywiście, tak, to co pan mówi, ma pan 100% rację, że to o to chodzi, o pewną nieznajomość natury rzeczy, o pewną nieznajomość natury oddziaływania, na pewną nieznajomość natury przyczyny. I teraz tak, jeżeli mowa o już konkretnych przykładach, to tu by trzeba było każdy przykład rozważać oddzielnie. No jeżeli na przykład chodzi o homeopatię, prawda, to są osoby, które utrzymują, znaczy ja mówię o duchownych, o teologach, którzy mówią, że nie ma w tym nic specjalnie tam złego. No to jest po prostu kwestia proporcji fizycznych pomiędzy składnikami leku i w tym nie ma nic specjalnego. Jeżeli to się nie łączy z żadnymi jakimiś tam oddziaływaniami duchowymi, no to co? No ktoś po prostu wierzy, że jednej milionowej kropelki jadu, żmii mu pomoże, czy jakiegoś innego specyfiku, no to okej, to niech to pije, no nie ma sprawy, no. Znaczy jakby nic w tym złego. No ale są tacy, którzy mówią, nie, no za homeopatią kryje się jakiś taki moment, no powiedziałbym, niepewności, ale nie, jakiś taki niefizyczny, nie? Że to nie jest kwestia tylko mieszania proporcji, nie? W substancji. I są tacy ludzie, no nie wiem, no wśród naszych ojców, no spotkacie Państwo ojca, nie wiem, Stefana Norkowskiego, który będzie mówił, że nic w tym specjalnie złego nie ma. Jacka Norkowskiego, przepraszam, tak, bo brat Stefana. A spotkacie Państwo kogoś, kto powie, nie wiem, na przykład no na przykład, to już nie znasz, ale na przykład, tak, to może dobrze, że nie znasz, który powie, że nie ma mowy, że to jest jedno wielkie czarowanie. Nie? I Kościół się na temat akurat homeopatii nigdy nie wypowiedział jakoś oficjalnie, prawda? No, no nie ma tutaj żadnej reguły. Tak samo, jeżeli pan mówi o bioenergoterapii, no to jest już coś bardzo nieokreślonego, bo tutaj jakby tej reprezentacji fizycznej, którą mamy jednak w homeopatii, to już w ogóle nie widać, prawda? Żadnej. Więc to jest coś już bardzo nieokreślonego. Więc tu ten sprzeciw duszpasterzy będzie bardzo wyraźny, ale proszę też pamiętać o tym, że nie ma jakby orzeczenia Kościoła, które by, nie wiem, zabraniało oglądać, jak się nazywał ten, Kaszpirowskiego w telewizji, tak? Czy kogoś tam, no, jak ktoś ma czas, niech ogląda. Znaczy w sensie takim, no, nie ma, Kościół się nie wypowiada autorytatywnie na temat bioenergoterapii pod względem takim, że niemożliwe jest oddziaływanie jednego ciała fizycznego na drugie ciało fizyczne tak, żeby to miało skutki lecznicze. No i jest możliwe, no. Nie, one są oparte na stanowisku oficjalnym, ale ogólnym, a nie w konkretnej sprawie. Ogólne stanowisko jest takie, że nie powinno się używać sił, których natura, czy nawet przyczyn leczniczych, których natura i oddziaływanie nie są uznane. I to jest jakby ogólne stanowisko. A to, czy ktoś stwierdza, że w homeopatii to jest znane, czy nie jest znane, no to już jest inna rzecz. Natomiast jeżeli to dla niego nie jest znane, to nie powinien tego używać. Ja na przykład nigdy w życiu bym do żadnego homeopaty nie poszedł. So, nie mam mowy, żadnych leków homeopatycznych bym nie brał. Nie mam mowy. So, nie, jak mi koleżanka z farmacji czy kolega z farmacji wytłumaczył, na czym coś tam polega, to okej, okay. A jak nie, no to nie mam mowy. Chodzi w nie wiem co. No to ja wtedy pójdę do homeopaty pierwszy. Pomaść na porost włosów. Naprawdę, ale to wtedy to niech najpierw oni to zbadają, to ja wtedy pójdę, ale nie odwrotnie. To w porządku. To wtedy tak. Jak najbardziej. Tak?
Ja natomiast słyszałam od pana profesora, że
no jeżeli ktoś to traktuje rzeczywiście na takiej zasadzie, że to jest jakby to powiedzieć, że to jest wyznanie wiary w jakieś moce pozaboskie, to tak, to jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Proszę Państwa, żeby zrozumieć jakby niepewność w tej sytuacji też duszpasterzy, prawda? Ta ostrożność wzrosła, ale proszę pamiętać, nie wiem, myślę, że część z Państwa doskonale to pamięta. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką postać jak dr Harris. Tak? Był taki, bo on był chyba przed Kaszpirowskim i w czasie Kaszpirowskiego. Drugi taki uzwyczaj, no był w kościołach przyjmowany, nie? I to nie w jednym, nie? I to nie jeden raz. W Poznaniu też? U dominikanów też? No, my zawsze byliśmy odpowiednio sceptyczni. No, to jednak były błędy. No nie, no, proszę Państwa, no, taka postać jak dr Harris, która chyba jednak niezależnie od wiary została skompromitowana dosyć, tak mi się coś pobiło o uszy, no była jakby przyjmowana w kościołach i to proszę pamiętać, że to nie było 200 lat temu, tylko ile? 15, 20? Nie? No, gdzieś tak, nie? Więc to nie jest jakaś tam strasznie zamierzchła przeszłość. To nie jest jakieś coś nieprawdopodobnego, nie? No. Tak, no ruch odnowy w Duchu Świętym to jest jak najbardziej... Nie, no ruch odnowy w Duchu Świętym to jest po prostu ruch charyzmatyczny w obrębie kościoła czy katolickiego, czy innych kościołów chrześcijańskich. Tak, no są tacy, oczywiście oni u nas byli w Szczecinie, w Warszawie na Służewie, w Krakowie byli z rekolekcjami, tak. To bardzo możliwe, że oni, ja nie wiem, ja nie chodzę na takie imprezy, w szarym sensie, więc trudno mi powiedzieć, a niech pan idzie, zobaczymy. Nie, już poważnie zupełnie mówiąc, proszę Państwa, obowiązuje ta zasada już wielokrotnie przywoływana przy wszystkich tego typu przypadkach. Po owocach ich poznacie. I w przypadku cudów tak samo. Ale oczywiście, to są duchowni, to jest dwóch księży, zresztą zakonników, którzy mają misję kanoniczną, o których w działalności wiedzą biskupi i ich biskupi miejsca i biskupi miejsca, gdzie oni działają. Oni głoszą Ewangelię. To jest typowy ruch charyzmatyczny. Ja tam na takie spotkanie, jak Państwu powiedziałem, specjalnie nie spieszę nigdy, ale to nie wynika z mojej niewiary, tylko z mojego braku potrzeby. Znaczy w sensie ja osobiście nie potrzebuję takich wrażeń. A z ciekawości to kiedyś byłem i co? Z ciekawości to ja wie pan książki czytam. Takie rzeczy chodzi. No. Więc jeżeli ktoś chce, to ja nie odradzam absolutnie. Natomiast mnie osobiście to specjalnie nie ciekawi. Ale jak kogoś ciekawi, to proszę, to ja jestem w stanie nawet jakoś pomóc, dostać się tam. Naprawdę, jeżeli... No. Ale mnie osobiście nie. Tam w ogóle nie ciągnę do takich rzeczy. Proszę Państwa, bo musimy kończyć, bo część z Państwa idzie na mszę o 19:00. Dziękuję bardzo i zapraszam do, przede wszystkim do lektury, do samego, do poszukiwania samemu też odpowiedzi na dużo pytań już konkretnych, bo tak naprawdę temat się najlepiej poznaje od konkretów, a nie od ogółu. To jest zawsze tak, że najlepiej od jednego konkretnego pytania spróbować dojść do ogólnej zasady, a nie odwrotnie. Porządek wykładu jest zawsze odwrotny ze względu na czas i ograniczoność. Po prostu. Dziękuję Państwu bardzo. Pomodlimy się na koniec. Pomodlimy się krótko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.